Na naszej antenie audycja Czytać, aby być mądrym. Dziś spotkamy się z dwoma pozycjami. Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej, przepisy na wychodzenie oraz z pozycją Niepodległość wyszła z Getschwałtu. Na antenie Radia Maryja witamy panią Beatę Annę Dąbrowską. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Beata Anna Dąbrowska, Paulina Borkowska, współpraca dr Ewa Dąbrowska, przepisy na wychodzenie. Nie wystarczy dieta warzywno-owocowa?
No dieta warzywna, tak jak już wielokrotnie mówiłam, samo żywienie, czy koncepcja żywienia dr Ewy Dąbrowskiej opiera się na dwóch częściach. Opiera się na samej diecie warzywno-owocowej i opiera się na przejściu na zdrowe żywienie. Ten moment przejścia na zdrowe żywienie jest bardzo ważnym elementem, żeby nie zatracić też tego, co zyskało się w czasie postu, czy w czasie tego pierwszego etapu. Więc dlatego ten drugi element, wcześniej książka taka mocno teoretyczna, pokazująca te pewne procesy, no a tutaj wydaliśmy już taki poradnik mocno praktyczny do tej części, jak w sposób świadomy możemy się żywić i utrzymać też to, co zyskaliśmy na samym momencie diety. Także są po prostu tak jakby te przepisy i ten moment wychodzenia, który jest też bardzo ważny i który jest częścią koncepcji żywienia dr Ewy Dąbrowskiej.
Spoglądamy na te 115 doskonałych przepisów zgodnych z protokołem wyjścia z diety. Taka terminologia wzięta niczym z sądu. Protokół.
No to jest taka właśnie trochę terminologia. Jest to też taka terminologia zaczerpnięta też literatury no z najnowszych też dietetycznych dokonań amerykańskich, czy też takich też europejskich dokonań, które też taką terminologię zaczęły stosować, żeby no to jakby pokazać też taką interdyscyplinarność tych pojęć, tak, bo możemy te pojęcia w różny sposób stosować i żeby zapamiętać je i żeby je też sobie utrwalać, więc tak jakby na to, w jaki sposób to ubierzemy, no to już jest też taki jakby trochę taki trochę świeżości powiew w samej dietetyce. Myślę, że udało nam się to świetnie tutaj zaprezentować. Jakby też i zarówno Paulina, jak zarówno doktor Dąbrowska, czy ja, staramy się, żeby się rozwijać, żeby w tę naszą wiedzę wchodziły też te takie nowostki, te wszystkie badania, które się dzieją w świecie, staramy się śledzić, staramy się też przekazywać naszym czytelnikom.
Jako laik muszę zapytać, ile trwa dieta, ile trwa wychodzenie?
Tutaj ten proces jest bardzo indywidualny i bardzo zależny, bo dietę podejmujemy z różnej motywacji. Może to być post jedno, dwudniowy, może to być post 14-dniowy, może to być 3 czy 6-tygodniowy, taki pełny 42-dniowy, który z reguły podejmujemy już z konkretnymi medycznymi wskazaniami. Posty takie jedno, dwudniowe, 14-dniowe czy 3-tygodniowe możemy spokojnie potraktować jako profilaktykę. Tutaj Paulina Borkowska, która jest dietetykiem klinicznym, która też stosuje te posty u swoich pacjentów w pracy ze swoimi pacjentami, ma też świetne efekty na takich krótszych postach, tak, takich właśnie 10-14-dniowych i też tutaj to prezentuje w tej książce, pokazuje, ten sposób wychodzenia oczywiście będzie się trochę różnił, bo wiadomo, że jeśli my byliśmy na takim dłuższym poście 42-dniowym, to wtedy wiadomo, że ten nasz organizm, aby wprowadzać te produkty, też musimy zachować pewną kolejność, też żeby ten organizm tak jakby tego szoku nie doznał, tak? Żeby to nie było tak, że jeśli jesteśmy przez 42 dni na odżywianiu na 800 kalorii dziennie i następnego zjemy naszą normę kaloryczności, czyli tak naprawdę to, ile nasz organizm potrzebuje tej energii, to wtedy rzeczywiście może zadziać się coś, zadziać się procesy, których nie wiemy tak naprawdę, tak? Bo jednak organizm bardzo indywidualnie reaguje. Także dlatego po prostu warto, podobnie jak przygotować się do samego procesu, do samego postu, też warto po prostu też przemyśleć ten sposób, w jaki wychodzimy. Tu w książce, na stronie 18-19 jest taka rozpiska, która po prostu dokładnie pokaże czytelnikom, w jaki sposób po prostu możemy tą kaloryczność po tych kolejnych tygodniach po prostu sobie zwiększać. Tak? To jest tak jakby jedna z takich koncepcji, która pokazuje, że w ten sposób może być to proces bardzo bezpieczny i też bardzo fajny.
Czyli ta książka, o której dziś rozmawiamy, Przepisy na wychodzenie, dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej, wymaga wcześniejszej wiedzy, rozumiem.
Jest to uzupełnienie dla tej drugiej książki, dieta warzywno-owocowa i co dalej, tak? Jest to tak jakby taki praktyczna część. Tutaj w tej książce starałyśmy się zebrać, bo ta książka, Przepisy na wychodzenie, jest to książka, która po prostu bardzo mocno zawiera część i pokazuje tak naprawdę tą część taką żywnościową w bardzo takim świetle takich technicznych schematów, żeby się po prostu... Tutaj też na samym końcu książki oczywiście jest słownik, który tłumaczy, jest też wiele pojęć, ale jest to praktyczne uzupełnienie tej drugiej części.
Spoglądam na poszczególne przepisy i zastanawiam się, czy po te przepisy może sięgnąć każdy człowiek, czy tylko ci, którzy wychodzą z diety.
Nie, te przepisy mogą spokojnie towarzyszyć nam każdego dnia i mogą tak naprawdę być częścią naszej zdrowej diety. No chciałam się też pokazać, że w bardzo prosty sposób możemy naprawdę uzyskać świetne dania, które mogą być źródłem zarówno witamin, czy zdrowych tłuszczy. Ja jeszcze pamiętam, że kiedyś na przykład, jeśli kupowałam sobie masło orzechowe, jeszcze bardzo, bardzo wiele lat temu, to wydawało mi się, że jest to świetny luksus. No później miałam bardzo duże wyrzuty sumienia, że w ogóle nie sięgam po ten produkt, bo on jest bardzo niezdrowy. Ale w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, nauczyłam się sama robić masło orzechowe, tak, czy tam masło migdałowe, to po prostu mogę korzystać z wielu fajnych produktów, które tak naprawdę mogą zastępować i mogą być też zdrowe, w 100% zdrowe. Nie muszą być tak jakby też mechanicznie przetwarzane. Także te przepisy, wiele z tych przepisów może świetnie towarzyszyć nam każdego dnia. I może to być takim świetnym uzupełnieniem tak naprawdę naszej diety.
Czy pośród codziennych obowiązków pracy jesteśmy w stanie przygotowywać tak wysoko dietetyczne potrawy?
Tak, jesteśmy w stanie te przepisy, które proponujemy. Są to też przepisy, które zarówno Paulina w swojej pracy poleca swoim pacjentom, jak też ja po prostu też korzystam z tych przepisów w domu, dlatego że tak naprawdę one nie wymagają bardzo dużo czasu, nie wymagają na pewno więcej czasu niż przygotowanie zwykłego, normalnego obiadu. Tym bardziej, że wiele z tych rzeczy też możemy wykonać sobie i po prostu korzystać z nich przez kilka dni. Na przykład masło z kaszy, czy tak jakby takie smarowidło, jak my to nazywamy, z kaszy jeglanej. Wręcz przeciwnie, my to też w tej książce zależało mi też pokazać, ja od wielu lat mieszkam na Skandynawii i też mi zależało na tym, żeby też wiele z tych przepisów pokazać, tak jakby taką prostotę, bo tutaj kuchnia skandynawska jest bardzo oparta na takiej prostej zasadzie. Tak, tu są naprawdę bardzo proste składniki, bardzo proste dania. I tak naprawdę też nam zależało na tym, żeby przekazać i pokazać tak jakby tą prostotę, że nie trzeba takiego uginającego się stołu, żeby tak naprawdę dostarczyć dla swojego organizmu to, co jest nam potrzebne i żeby tak naprawdę jeszcze dostarczyć sobie taką odrobinę takiego luksusu, można by było powiedzieć w ten sposób.
Przepisy, jedzenie, dieta to też walory smakowe. A zatem czy te przepisy dorównują tym, do których jesteśmy przyzwyczajeni z naszej tradycyjnej polskiej kuchni, czy też kuchni włoskiej, do której jesteśmy też jakoś przyzwyczajeni. Słyszymy tutaj o pizzy, Bóg wie z czego, że tak się wyrażę kolokwialnie.
Nie Bóg wie z czego, z warzyw.
Ale może się zrobić oczywiście pytanie, po co robić pizzę z warzyw, jak można ją zrobić ze zwykłego ciasta?
Ciasto, tak. Nie, no oczywiście zależy tutaj nam na tym, żeby jak najwięcej tych warzyw przemycić, tak? I to nazewnictwo, oczywiście to jest takie trochę nazewnictwo, które gdzieś funkcjonuje w naszej głowie i wiele z takich właśnie przepisów jest takich bardzo utartych, tak? Że jeśli to się nazywa pizza, to my chętniej to zjemy, niż na przykład, żebyśmy nazywali to spodem z brokuła na przykład, tak? Także to po prostu jest tak trochę takie nazewnictwo, które też po części gdzieś tak jakby w tej naszej głowie... Pobudza, tak, jest taki chwyt marketingowy, ale to jest taki bardziej, że ja myślę czasem, że nas bardzo pobudza na przykład, że jeśli zjemy obiad w renomowanej restauracji, to ja mam wrażenie, że czasem on jest smaczniejszy, tak, niż po prostu taki obiad, który przygotowujemy w domu, czy na przykład zjemy u babci, tak, także myślę, że to jest gdzieś tam trochę te smaki chcieliśmy pobudzić, ale oczywiście też ziołami, przyprawami. Jesteśmy naprawdę w stanie uczynić cuda z tymi warzywami i te warzywa naprawdę, czy te dania warzywne, czy oparte na roślinności, naprawdę nie będą odbiegały smakiem od tych dań, do których jesteśmy przyzwyczajeni tak naprawdę. Też podczas samego postu, elementu postu, te nasze smaki ulegają bardzo dużej ewaluacji i my naprawdę odczuwamy te smaki na nowo. Także po przeprowadzonym poście, jeśli stopniowo zaczniemy też wprowadzać te wszystkie zioła, te wszystkie takie właśnie dodatki właśnie ziołowo-przyprawowe z zwiększonej ilości i do tego jeszcze dobre oleje roślinne, myślę, że w 100% jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dobre efekty smakowe i myślę, że to każda osoba, która spróbowała, dokładnie wie, że można naprawdę z tych warzyw i owoców wyczarować cuda z małym dodatkiem przypraw. Także zapraszam, w szczególności teraz, kiedy ten sezon w dużej mierze sprzyja właśnie świeżym warzywom i owocom.
Beata Anna Dąbrowska, Paulina Borkowska, dieta warzywno-owocowa, dr Ewy Dąbrowskiej, przepisy na wychodzenie. Czyli wychodzenie z tego postu wcześniejszego.
Tak, wychodzenie jest to tak jakby też jest to propozycja na wychodzenie, jest to też propozycja jako samego zdrowego odżywiania, troszeczkę inne spojrzenie, ketoza odżywcza, trochę takie ketoza odżywcza, takie pojęcie, które wielu dietetyków też po części może nie to, że straszy, tylko tak jakby do tej pory myślenie o ketozie odżywczej, która była w 100% oparta na produktach odzwierzęcych, tu pokazujemy, że można ją też wywołać. Ona wywołuje, jest wywołana na samym poście, można ją przedłużyć, stosując dobre roślinne tłuszcze, dobre produkty, także myślę, że efekty można dalej utrzymać i można dalej żyć zdrowo, w głównej mierze opierając swoją dietę na roślinności.
115 przepisów, lista produktów, zestawy menu przykładowe, no i podobno sprytne wskazówki porady dietetycznej, triki na właściwe odmierzanie składników i porcji posiłków. Ile waży szczypta soli?
No właśnie, nie właśnie tam te 2-3 gramy czy 1 gram. Kwestia jest tylko tego właśnie, że tutaj zaproponowałam taki rozdział właśnie, który pokazuje, bo ja myślę, że my mamy bardzo duży problem w drugiej części, my żeśmy o tym temacie trochę pisałyśmy, tam też ksiądz Dariusz Plukowski napisał świetny rozdział właśnie o takim przejadaniu się, które okazuje się, że jest plagą dzisiejszych czasów, w szczególności w krajach dobrze rozwiniętych, gdzie mamy bardzo dużą dostępność do żywności, że my nie potrafimy tak naprawdę tej żywności oceniać. Jak dużo tej żywności powinniśmy jeść? W jaki sposób w ogóle korzystać z tego, tak? Czy jeśli, ile ja mam w ogóle jak ten posiłek ma wyglądać. Tak? I tutaj bardzo proste takie, zaproponowaliśmy bardzo proste takie właśnie wskazówki, jak właśnie ręką, jak szczyptą, sobie po prostu ułatwić ten dzień, tak, żeby nie żyć właśnie z wagą, żeby nie żyć ciągle z miarką, nie biegać ciągle z miarką i żeby w bardzo prosty sposób wszędzie sobie móc poradzić z określaniem tego posiłku. Bo jest taka zasada też, o której bardzo często mówi dr Dąbrowska, że lepiej stać od stołu niedojedzonemu niż przejedzonemu. Tak? No to jest taka w ogóle taka złota zasada miary, tak? Że jeśli po prostu już zaspokoimy głód, to nie musimy już jeść więcej tak naprawdę, bo my na więcej, na zapas nie musimy jeść, tak? Nasz organizm nie potrzebuje aż tak dużo na zapas, tak? Bo ta żywność jest dostępna, więc dlatego po prostu tu proponujemy, żeby te porcje były mniejsze, żeby stosować też mniejsze talerzyki, żeby potrafić sobie, nasz posiłek nie powinien być większy niż tak naprawdę, jeśli złożymy dwie nasze ręce, powstanie taka miseczka i to, co się mieści w tej miseczce, to powinno nam wystarczyć, tak, z punktu widzenia fizjologicznego. Także dużo takich fajnych informacji tutaj podajemy. Właśnie ta szczypta soli, tak, a nie łyżeczka. No w tej szczyptej soli się tak aż dużo nie zmieści, niż na przykład jak mamy tam dostępność tej łyżeczki, tak, i takiej topowej. Także to są
bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję. W poradach.
Również dziękuję.
W poradach.
Boże, ja bardzo bym chciała,
aby być mądrym.
Chwileczkę bardzo podziękować za wsparcie, które dostajemy, też w ogóle za to, za bardzo duże zainteresowanie czytelników, zarówno czytelników naszego dziennika, jak też słuchaczy Radia Maryja. I też bardzo podziękować za wsparcie, które otrzymujemy, tak naprawdę i modlitewne, i za wsparcie, które otrzymujemy od tych osób, z którymi też mamy kontakt przez media, przez maile. Także bardzo, bardzo dziękujemy i Bóg
bardzo zapłać. Dziękuję, Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać. Pani Beata Anna Dąbrowska w audycji Czytać, aby być mądrym. Niepodległość wyszła z Getrzwałdu, to kolejna pozycja w naszej audycji Czytać, aby być mądrym. Ksiądz doktor habilitowany Krzysztof Bielawny, od kilkunastu lat mieszkaniec Getrzwałdu, dyrektor archidiecezjalnego domu rekolekcyjnego, autor wielu publikacji dotyczących teologii, historii, turystyki i socjologii. Witam księże profesorze na naszej antenie.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i też w tym nurcie odpowiedź na pytanie, jak doszło do tej niepodległości, jak odzyskaliśmy niepodległość, i odpowiedź wyszła z Getrzwałdu.
No właśnie, tytuł może jest trochę prowokacyjny, ale on sam z siebie jakby pokazuje, gdzie źródło jest odzyskiwania niepodległości. Ta droga była długa, bo przecież pamiętamy 123 lata niewoli. Przede wszystkim pierwsze lata, no to ta świadomość wolnej ojczyzny była dosyć jeszcze spora po rozbiorach. Natomiast pierwsze powstanie listopadowe nieudane, drugie powstanie styczniowe nieudane. Potem przyszedł ten bardzo trudny czas germanizacji, rusyfikacji, pod zaborami. Może trochę lepiej było w zaborze austriackim. Ale ta apatia, Syberia, emigracja, to wszystko spowodowało, że w 1877 roku mamy już ponad 80 lat od rozbiorów. Niewielu żyło, którzy pamiętali wolną ojczyznę. Utrata tożsamości mogła dokonać się bardzo szybko i na pewno się dokonywała. I dlatego to wydarzenie, które miało miejsce w Getrzwałdzie w 1877 roku, ten spontaniczny ruch pątniczy z różnych stron nieistniejącej Polski, Polaków, przede wszystkim Polaków, to powodowało, że Polacy, którzy tu przychodzili, zaczynali się rozpoznawać. Widzieć, że rozmawiamy podobnym językiem. Proszę sobie wyobrazić, że w roku objawień do Getrzwałdu przybywa prawie 500 000, może ponad 500 000 pątników. Kiedy Polaków pod trzema zaborami było 10 milionów. 5% społeczeństwa. I Polacy tutaj się dowiadują, że Matka Boża mówi po polsku. Dowiadują się, o co prosi. A po Polacy sobie stawiają pytanie, ci młodsi, bo przecież przychodzą 40-latkowie, 30-latkowie, 50-latkowie, niewielu było starszych. Wielu z nich stawia sobie pytanie, czy my mieliśmy w ogóle kiedyś ojczyznę, czy kiedyś mieliśmy władców, królów. W Gietrzwałdu do Krakowa jadą na Wawel, żeby sprawdzić, czy mieliśmy królów, czy mieliśmy ojczyznę. Jaka była trudna sytuacja. Ale warto tu jeszcze wspomnieć, bo w publikacji to pokazuję, pielgrzymkę narodową Polaków do Rzymu na spotkanie z papieżem Piusem IX z okazji jego złotego jubileuszu biskupstwa. Papież Pius IX na 3 tygodnie przed objawieniami gietrzwałdzkimi wygłasza krótkie przemówienie, w którym to określi 3 zadania w drodze Polakom do niepodległości, do wolności. Pierwsze, niewalka zbrojna. I tam przypomina, że Polacy, tu przywołuje taki opis biblijny, kiedy to święty Piotr wyciąga miecz i próbuje Pana Jezusa bronić. Pan Jezus go gani i mówi, że nie tak. Czyli nie walka zbrojna. I kiedy popatrzymy od powstania styczniowego do 1918 roku, nie mamy żadnego zbrojnego wystąpienia. Drugim zadaniem, modlitwa, to powinno Wam towarzyszyć. I trzecie zadanie, o którym mówi papież Pius IX, że największym naszym wrogiem jest grzech. 3 tygodnie później rozpoczynają się objawienia gietrzwałdzkie. I ten spontaniczny ruch Polaków, mnichów, którzy przychodzą, nie otrzymują miecza do ręki, tylko różaniec, bo Matka Boża w pierwszych słowach mówi, odmawiajcie codziennie różaniec. W ostatnich słowach dodaje, czy też mówi, gorliwie to czyńcie, odmawiajcie różaniec. W orędziu gietrzwałdzkim mamy katalog grzechów, który najbardziej wówczas niszczył ojczyznę. Pijaństwo, rozwiązłość. I co Polacy robią? Odpowiadają na to wszystko. Nie ma powstania, jest modlitwa. Powstają bractwa różańcowe. Pijaństwo jakby zanika wśród Polaków. Owszem, nie zniknęło zupełnie, ale powstają bractwa trzeźwościowe, tak jak wcześniej bractwa różańcowe. To wszystko daje, że to morale zaczyna budzić się w Polakach. A jednocześnie z moralem odradza się rodzina, z rodziną odradza się duch patriotyzmu, a z duchem patriotyzmu zaczyna się rozwijać. I też bardzo ciekawy wątek, którego co prawda nie poruszam w książce, ale jest do przebadania na nowo, boom demograficzny, który ma miejsce po objawieniach gietrzwałdzkich. Jeśli popatrzymy na to, co się tutaj wydarzyło w stosunku do tych innych wydarzeń bardzo ważnych, bo te drogi do niepodległości były bardzo różne. I pisarze, i malarze, i kompozytorzy, i walki zbrojne, i migracja, i na Syberii. Ale żadne inne wydarzenie nie miało tak wielkiego oddźwięku wśród społeczeństwa, jak właśnie objawienia gietrzwałdzkie. Bo w roku objawień przychodzi tylko 500 000 albo aż. W następnym roku jeszcze więcej, w następnym jeszcze więcej. Czyli jak to jeden z dziennikarzy, publicystów w tamtym czasie pisze, Gietrzwałd i to, co się tu dzieje, to uniwersytet odzyskiwania świadomości przez Polaków, kiedy ta utrata tożsamości była przeogromna.
To przyniosło nam wolność. Codzienny pacierz, codzienna modlitwa różańcowa, zdrowa, moralnie rodzina, zachowanie przykazań Bożych i trzeźwość. Czy to jest program na rozwój też Polski dziś?
Naturalnie, nie tylko Polski. Myślę, że to program uniwersalny dla całej Europy, kiedy dzisiaj Europa zmaga się z tyloma trudnościami, przede wszystkim moralnymi, religijnymi. Kiedy ten duch zamarł. Duch jest najważniejszy, albo on dopiero buduje rzeczywistość i społeczeństwo. Możemy mieć wszystko, piękne drogi, szybkie samochody, piękne autostrady, ale jeśli nie będzie zdrowej rodziny, nie będzie Ducha Bożego, to, co zgromadzimy, czy to, co wypracujemy, inni skonsumują. No to widzimy dzisiaj Europę Zachodnią, co się dzieje. Jeśli odrzuciła Pana Boga, to przychodzą inni, którzy z tego będą korzystać. Polacy w tamtym czasie, kiedy zostali tak upokorzeni przez zaborców, odzyskiwali tego swojego ducha w Gietrzwałdzie. I śmiem twierdzić, że to jest najważniejsze wydarzenie w drodze ku niepodległości. Ta iskra wychodzi z Gietrzwałdu. Kiedy ciemna noc zapanowała nad narodem polskim, to wydarzenie spowodowało, że Polacy jakby na nowo powstawali z kolan. Dawali tego ducha wszystkim innym, którzy z nimi współpracowali. I dzisiaj jakby Europie to jest potrzebne. Jeśli Europa się nie obudzi, no to może podzielić los Cesarstwa Rzymskiego czy innych wielkich cywilizacji, które przeminęły bezpowrotnie.
Niepodległość wyszła z Getrzwałdu. 1877 rok i lata następne. Co się stało, że Getrzwałd został później zapomniany, pominięty?
No to też bardzo ciekawe pytanie, no ale historia to uczyniła. Kiedy przeglądamy to dzieje tego miejsca, po 1918 roku, kiedy Polska jakby zostaje wskrzeszona, Getrzwałd pozostaje po stronie niemieckiej. Ten ruch pątniczy słabnie. Później przychodzi nazizm hitlerowski, który wszystko pacyfikuje. Po 1945 roku Getrzwałd zostaje w granicach, albo powraca do granic Polski, czyli Warmia, ale następuje wymiana narodowościowa. Przychodzą nowi ludzie. Warmiacy, którzy do tej pory mieszkali, albo opuszczają, albo wyjeżdżają później. Przychodzą nowi, którzy nie znają tego, co się tutaj wydarzyło. I dlatego nasze pokolenie jest jakby zobowiązane na nowo odkrywać to miejsce i pokazywać, co się tutaj wydarzyło. Jak ważne to jest miejsce dla Polaków, jak ważne dla Europy, jak ważne dla świata. Bo śmiem twierdzić, że orędzie getrzwałdzkie, które mamy przekazane przez Matkę Bożą, jest jedno chyba z najbogatszych z tych wszystkich miejsc, które Kościół zatwierdził. 160 objawień. Przebogate orędzie teologiczne, które jest jakby dzisiaj przypomnieniem dobrej matki, która upomina się o prawo Boże i przypomina dzieciom, że gdzieś się pogubiły.
Przeczytaj, jak Matka Boża Getrzwałdzka doprowadziła Polaków do wolności. Na naszej antenie rozmawiamy z księdzem doktorem habilitowanym Krzysztofem Bielawnym. Niepodległość wyszła z Getrzwałdu. Pozycja z księgarni naszego dziennika. Dziękuję, księże profesorze, za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
No i dołączam się do wszelkich gratulacji z powodu podjęcia tego tematu i napisania tak dobrej pozycji naukowej, też pozycji przyczyniającej się do propagowania Matki Bożej Getrzwałdzkiej i naszej niepodległości.
Pan Bóg zapłać i pozdrawiam.
Pozdrawiam. Ksiądz doktor habilitowany Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Getrzwałdu.